Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Ars Poetica.
W naszym cyklu Sztuka Poetycka zaprezentuję Państwu wiersz Stanisława Czerniaka zatytułowany Ars Poetica 3. Najpierw jednak słówko o autorze. Urodzony w 1948 roku w Mikołowie na Śląsku, jest historykiem filozofii. Jako poeta debiutował w 1967 roku na łamach katowickich Poglądów. Książkowy debiut poetycki miał miejsce prawie 20 lat później, w 1986 roku, a właściwie jeszcze później, bo wiersze nagrodzone w ogólnopolskim konkursie na debiutancki tomik ukazały się dopiero w 1990 roku. Książka nosiła znamienny tytuł, znamienny w kontekście wykształcenia i pozaliterackich zajęć autora – Samowiedza. Wiersz, który za chwilę Państwu przeczytam, pochodzi z tomu zatytułowanego Niagara. Stanisław Czerniak, Ars Poetica 3. Poezja to metafizyka. Fizyka tak, a poezja z lotu ptaka, siak. Fizyka, kosmos się rozszerza. Poezja, pewnie coś go spoza kosmosu przyciąga. Fizyka, prędkość światła nie do przekroczenia. Poezja, myśl wykracza stale poza siebie, czyli światło doskonali swe przymioty. Fizyka, Bóg to termin z innego porządku. Poezja, Bóg to nie żaden termin, lecz porządek wszystkich możliwych porządków. Fizyka, strzałka czasu nie zawraca z drogi. Poezja, sen zawraca nas z drogi. Jesteśmy gdzie indziej. Chodzimy znów do szkoły. Włazimy do kołyski. Krzyczymy w łonie matki, że stamtąd nie wyjdziemy. Co nam mówi ten uczony wiersz o sztuce pisania? Ano mówi nam, że fizyka swoje, a poezja swoje. Że fizyka i poezja odmiennie patrzą na rzeczywistość. Że widzą ją jakby z innej perspektywy i dlatego inaczej ją nazywają. A czy się wykluczają? Niekoniecznie. Powiedziałbym, że się uzupełniają. Że poezja niejako humanizuje fizykę, a fizyka dostarcza wyobraźni faktów. Z jednej strony mamy przeżycie poetyckie, z drugiej wiedzę naukową, z jednej strony ideę, z drugiej rzecz, z jednej sen, z drugiej doświadczenie. Mimo że obydwie te strony uznają swoje przekonania za pewne i niepodlegające dyskusji, to jednak zarówno aksjomaty fizyki, jak i dajmy na to doświadczenia senne są rzeczywiste. Warto o tym pamiętać nie tylko pisząc wiersze, ale też czytając poezję.
W metaforze.
Ludwik Filip Czech. Aż trudno uwierzyć. Aż trudno uwierzyć, że byłem kiedyś kimś innym. Szczęśliwym dziesięciolatkiem, krzykliwym piętnastolatkiem, pięknym dwudziestoletnim. Zastanawiam się, co wtedy mieli w głowach, kopiąc pod blokiem piłkę, pędząc na rowerze i grając z pierwszą miłością. Co sobie myśleli, o czym marzyli, słysząc magiczne słowo przyszłość. Czy spodziewali się, że po latach znikną i zostaną mną? A jeśli się spodziewali, czy robili coś, żeby temu zapobiec? Wydaje nam się, że skoro przez całe życie mamy ten sam PESEL, jesteśmy zdefiniowani i niezmienni. Owszem, dorastamy, dojrzewamy, starzejemy się, przybywa nam zmarszczek, ale są to tylko procesy zewnętrzne względem jakiegoś ja, zamkniętego w ciele i twardego niczym pestka w brzoskwini. Pewien dyskomfort wpędza nas myśl, że może nie być stałego, spójnego ja, bo to by oznaczało, że umieramy już za życia, że z tymi, którymi byliśmy przed laty, po prostu tracimy kontakt, a zapominanie i zanikanie pewnych rejestrów wrażliwości w sposób bezbolesny i niedostrzegalny wymazuje dawnych nas, pewne możliwości ja, które zostały porzucone, zaniechane, bo ze względów praktycznych czy pragmatycznych, a może ideowych, z powodu określonych okoliczności, wygrał inny projekt, zbliżający mnie do tego, kim jestem teraz. Jaskrawą świadomość tych procesów posiada Ludwik Filip Czech, Anno Domini 2020, i daje temu wyraz w wierszu Aż trudno uwierzyć. Próbuję dociec, być może przeglądając stare fotografie, czy coś go jeszcze łączy ze szczęśliwym dziesięciolatkiem, krzykliwym piętnastolatkiem, czy pięknym dwudziestoletnim. Ludźmi o tym samym, co on, PESEL-u. I stwierdza, że niewiele, skoro nie potrafi już ich oczami spojrzeć na siebie dzisiejszego, skoro skazany jest na domysły na temat tego, o czym marzyli, słysząc magiczne słowo przyszłość? Czy spodziewali się, że po latach znikną i zostaną mną? A jeśli się spodziewali, czy robili coś, żeby temu zapobiec? Ileż ironii w tym ostatnim pytaniu. Bohater wiersza zdaje się mówić: zapowiadałem się świetnie, miałem przed sobą widoki, lecz wyszło tak, jak wyszło. W smugę cienia wszedłem już dawno, ciało staje się coraz bardziej kapryśne, tak zwane dzieło życia. Ot, kilka drobnych tomików wierszy wypełnionych pytaniami, co by było gdyby, albo kim jestem. Pytaniami, które interesują 0,25% społeczeństwa. Czy robili coś, żeby temu zapobiec? To w gruncie rzeczy pytanie o granicę między przeznaczeniem a wolną wolą, podejmowane przez filozofów i teologów od tysiącleci. Na ile moje działania zmieniają trajektorię mojego życia? A może są tylko wypełnianiem albo odsłanianiem mojego losu, który jest jak zdrabka? A co jeśli się jednak spodziewali, jeżeli podejrzewali, że spod cienkiej warstwy wosku wyłoni się, zamiast wizerunku hollywoodzkiej gwiazdy, chimeryczny poeta samotnik z kawalerki na gdańskiej Żabiance? Czy mogli temu zapobiec? Nie mogli. Tego Ludwik Filip Czech nie przesądza. To moje zdanie. Mierzę go własną miarą, bo ja też nie mogłem zapobiec obecnemu sobie. Zapobiec to pobiec za. Za pewną granicę niedostępną żywym, spoza której wszystko staje się jasne. Zapobiec to pobiec za horyzont przyszłości. Ludwik Filip Czech, krzykliwy piętnastolatek albo piękny dwudziestoletni, musiałby w maratonie życia wyprzedzić Czecha 60-letniego, stanąć daleko przed nim, przyjrzeć mu się dokładnie, jak się potyka, jak ledwo dyszy, a potem do niego podejść i powiedzieć: wracajmy, pobiegniemy jeszcze raz. Obawiam się, żeby go nie przekonał.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
W skrzynce poetyckiej wiersze Georgiego Gospodinowa, bułgarskiego pisarza, którego twórczość to jeden z cenniejszych towarów eksportowych tego kraju. Autor urodził się w 1968 roku, mieszka z rodziną w Sofii. Jego debiutancka Powieść naturalna, to jest tytuł tej książki, Powieść naturalna, miała 12 wydań i została przełożona na 20 języków. Gospodinow otrzymał wiele ważnych nagród, m.in. Narodową Nagrodę Literacką Christo Danow oraz Brücke Prize Berlin. W Polsce ukazały się zbiór jego opowiadań I inne historie oraz całkiem niedawno powieść Fizyka smutku. Również stosunkowo nowa jest książka, którą mam przed oczami. Pierwszy zbiór wierszy Georgiego Gospodinowa po polsku pod tytułem Koniec Minotaurów w przekładzie Seweryna Płaczkowa oraz Kruna Krumowa. Dzisiaj oraz za tydzień usłyszą Państwo wiersze z tej właśnie książki. Wiersze przejrzyste, inspirowane codziennymi sytuacjami, podejrzanymi, podsłuchanymi przez poetę, które pod jego piórem nagle ujawniają swoje drugie dno, swoje ukryte oblicze. W pęknięciach czy prześwitach codzienności dostrzega Gospodinow to, co nieoczywiste i wieczne, a ciepła ironia i humor nadają tym wierszom lekkość i sprawiają, że łatwiej przełykamy to, co jest w nich gorzkie. Trochę tak jak z lekarstwem podawanym dzieciom ze słodyczami. Georgi Gospodinow, wiersze z tomu Koniec Minotaurów. Miłość. Każdej nocy śnić o kobiecie, przy której się kładziesz. Hey Jude, 7.09. Motto. Hey Jude to najdłuższy wolny kawałek na świecie i jeśli podczas niego nie zdążysz poderwać kobiety, to jesteś najbardziej beznadziejnym mężczyzną we wszechświecie. Gaustin, klasa 6B. Najdłuższy kawałek, który puszczaliśmy, trwał dokładnie tyle. 7.09. 7 minut i 9 sekund. Z rękami naelektryzowanymi od moheru jej swetra. 7 minut i 9 sekund dla najbardziej olśniewającej historii. 7 minut i 9 sekund kręci się w głowie, a jednak wy się kręcicie, a jednak ona się kręci wokół ciebie, a jednak się kręci 7 minut i 9 sekund. Nigdy potem. Nigdy później. I w ogóle nigdy. Ale wtedy jeszcze nie wiesz. Nie będziesz tak długo zakochany w jednej kobiecie.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Roman Brandstetter, Madonna ateistów. Autor urodził się w 1906 roku w Tarnowie, zmarł w 1987 roku w Poznaniu. Pisarz, poeta, dramaturg i tłumacz. Urodził się w żydowskiej rodzinie inteligenckiej jako syn Ludwika i Marii z domu Brandstetter. Był wnukiem Mordacheja Dawida Brandstettera, właściciela tłoczni oleju lnianego w Tarnowie, jak również cenionego pisarza piszącego po hebrajsku, i prawnukiem Abrahama, gorliwego hasyda. Ponoć jako sześciolatek uczył się czytać i pisać po polsku na Piśmie Świętym w przekładzie księdza Jakuba Wójka. Jako dojrzały mężczyzna w latach 40. ubiegłego wieku przyjął chrzest, i wtedy też poszerzył swoją lekturę Biblii o Nowy Testament. Był znawcą Pisma Świętego, które znakomicie tłumaczył z języka oryginalnego na polski. Brał też udział w pracach przy redagowaniu Biblii Tysiąclecia. Wszystko to mówię Państwu w wielkim skrócie, nawet nie encyklopedycznym, bo przecież zanim powrócił do Polski w 1948 roku i osiadł w Poznaniu, Brandstetter zjechał pół świata. Ale przejdźmy do twórczości. Poeta zadebiutował w 1926 roku ogłoszonym na łamach Kuriera Literacko-Naukowego wierszem Elegia o śmierci Sergiusza Jesienina. Dwa lata później opublikował pierwszy tom poezji pod tytułem Jarzma. Autorem był bardzo płodnym. W jego dorobku, oprócz zbiorów wierszy, są powieści, opowiadania, miniatury literackie, proza wspomnieniowa, dramaty, libretta operowe, tłumaczenia Szekspira i przede wszystkim Pisma Świętego. Największym dziełem, i tu pewnie wszyscy miłośnicy twórczości Brandstettera będą zgodni, jest czterotomowa powieść historyczna Jezus z Nazaretu. Czytany dzisiaj utwór Madonna ateistów znajduje się w zbiorze Hymny Maryjne, który ukazał się w 1963 roku. Hymn ten jest modlitwą, ale nie modlitwą człowieka zanoszoną do Boga przez wstawiennictwo Maryi, ale modlitwą Matki Bożej, wstawiającej się do swojego Syna o ocalenie tych, którzy modlić się nie potrafią. W tym przejmującym wierszu Maryja wyznaje: modlę się za tych, którzy się nie modlą. Gdy krwawią, moją modlitwą jak bandażem owijam ich rany. Po śmierci poety 28 września 1987 roku w jego mieszkaniu znaleziono menorę, na której zawiesił różaniec. Tak Brandstetter połączył dwa symbole wiary. Tę, w której się urodził i tę, którą odkrył i przyjął z całą powagą i mocą wiary. Czyta Jarosław Tyrański.
Roman Brandstetter. Madonna ateistów. Czuwam nad tymi, którzy nie wierzą w mojego Syna. Pragnę im pomóc. Są moimi dziećmi, jak wszyscy, chociaż nic o tym nie wiedzą. Modlę się za tych, którzy się nie modlą. Gdy krwawią, moją modlitwą jak bandażem owijam ich rany. Gdy toną, rzucam im moją modlitwę jak pas ratunkowy. Gdy umierają, z mojej modlitwy czynię wezgłowie dla ich zmęczonej skroni. A potem biorę do ręki ich syczące popioły i kładę je u stóp mojego Syna i błagam Go o miłosierdzie dla próchna. Dla przeczących, dla niewierzących, dla nieistniejących. Mówię, stwórz ich, mój Synu najukochańszy. Wypełnij ich swoją treścią. Natchnij ich swoją wiecznością. Rozpal ich swoją męką. Niech będą Twoim cierpieniem. Niech będą Twoim krzyżem. Umrzyj za nich. Umrzyj jeszcze jeden raz. Jeszcze raz. Ostatni raz, mój Synu najukochańszy. Błaga Cię o to Twoja Matka. Błaga Cię o to Madonna ateistów.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.